Przystanek Życie.
Anna Roczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Strejakiewicz z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim procesie, który w skrócie nazywa się kurczenie miast. Oczywiście zapytam pana profesora o przyczyny, skutki, o sposoby zapobiegania temu zjawisku, ale także będzie nas interesował stan świadomości, zarówno społecznej, jak i tej świadomości, którą powinny mieć elity. Ale zacznę, panie profesorze, od pytania, czy pan bada tylko miasto, czy pan je również lubi i może w nim na przykład odpoczywać?
Tak, no mieszkam przez wiele lat w mieście i chyba nie mieszkałbym, gdybym miasta nie lubił.
Bo, różnie to bywa.
Tak, ale teraz każdy ma jednak możliwość wyboru. Zatem rzeczywiście lubię miasto, ale jednocześnie to miasto jest także przedmiotem moich profesjonalnych zainteresowań, ale także zainteresowań moich koleżanek i kolegów. I właśnie zagadnienie kurczących się miast jest jednym z tych problemów, które już od wielu, można powiedzieć, lat badamy i to w takim układzie międzynarodowym. Uczestniczyliśmy bowiem i uczestniczymy w dwóch projektach związanych z kurczącymi się miastami. Jeden z nich o akronimie CIRYS. Dotyczył, można powiedzieć, w ogóle diagnozy stanu kurczących się miast. Przede wszystkim obecny projekt ReCity dotyczy pewnych strategii przeciwdziałania skutkom kurczenia się
miast. No właśnie, ja dlatego pana profesora zapytałam o to i zaprosiłam do studia, żeby sobie wyjaśnić ten proces, bo cóż, miasta nie redukują swojej przestrzeni. Zmaleje liczba ludności, ale czy to jest jedyny wyznacznik?
Nie, z pewnością nie. Aczkolwiek jest to rzeczywiście chyba wyznacznik najważniejszy. Myślę, że gdybyśmy mieli zdefiniować, czym jest kurczące się miasto, to najkrócej można powiedzieć, że jest to długookresowy spadek liczby ludności, a więc jednak ten element demograficzny pojawia się na pierwszym miejscu, ale powiązany z kryzysem lokalnej gospodarki, z narastającymi problemami społecznymi, także z degradacją tkanki miejskiej, a więc kwestie tutaj wchodzą w grę zagospodarowania przestrzennego, zabudowy, prawda, na przykład pustostanów, infrastruktury. A więc jest to rzeczywiście kilka wymiarów tego procesu. Wymiar demograficzny jako podstawowy, ale jednocześnie wymiar ekonomiczny, społeczny, wymiar materialno-przestrzenny, no, ale także wymiar wizerunkowy.
To przyjrzyjmy się tym zjawiskom po kolei, bo one rzeczywiście wszystkie mają wpływ na proces kurczenia się miast, który wydaje się dość naturalny, bo po pierwsze, na przykład starzejemy się jako społeczeństwo. Zmienił się model rodziny. Bardzo wiele młodych osób po studiach, szukając dla siebie lepszego miejsca, wyjechała poza granice Polski. Więc to zjawisko jest takie wyjaśniające zapewne ten proces, ale zacznijmy może od też sfery nawet chyba ważniejszej. Mianowicie po II wojnie światowej, kiedy trzeba było budować gospodarkę i odbudowywać miasta, mnóstwo ludzi ze wsi przyjeżdżało, to była dla nich też swego rodzaju, to był społeczny awans. W okresie transformacji nastąpił proces odwrotny, to znaczy może nie tyle ludzie wracali na wieś, ale na pewno miasta nie potrzebowały tylu rąk do pracy i nagle okazało się, że miasta nie są tym miejscem bezpiecznym i dlatego być może ludzie opuszczali je. Taki przykład jak Łódź i Wałbrzych. Prawda? To są takie klasyczne przykłady miast, które najpierw bardzo aktywnie zatrudniały, a potem zwalniały.
Tak, pani redaktor przeszła tutaj od razu na grunt polski. Natomiast myślę, że ten proces kurczenia się miast, on znacznie wcześniej zaczął się za granicą.
Mówi pan profesor o Detroit na przykład?
Na przykład o Detroit.
Manchesterze? Tak?
Też, ale także miastach Zagłębia Rury, na przykład starych ośrodkach przemysłowych Francji, jak Saint-Étienne chociażby, czy Włoch, jak Tarent.
Ale tam były chyba inne przyczyny.
No i tak, i nie. To znaczy, tam przyczyną były pewne naturalne, można powiedzieć, procesy gospodarcze związane z transformacją gospodarki, prawda? A więc w tym Detroit, no to przede wszystkim upadek przemysłu samochodowego. Jeśli chodzi o Polskę, to te procesy, o których mówimy, że są procesami dezindustrializacji, one także miały duże znaczenie. Z tym, że tak jak słusznie pani redaktor wspomniała, u nas w tym okresie tej gospodarki nakazowo-rozdzielczej, centralnie planowanej, wszystko jedno, jak ją nazwiemy, rzeczywiście mieliśmy do czynienia na ogół z procesem migracji, przenoszenia się ludności ze wsi do miast. Cały czas był też tworzony taki wizerunek, że coraz więcej tych rąk do pracy jest potrzebnych. Prawdę powiedziawszy, także ta restrukturyzacja gospodarki następowała wolniej niż na Zachodzie, z pewnym opóźnieniem. No i dlatego rzeczywiście takim momentem zwrotnym chyba był ten początek polskiej transformacji. Kiedy jednak okazało się, że część tych gałęzi gospodarki jest nie wytrzymuje konkurencji, mówiąc krótko,
tak,
na rynku
upada.
Globalnym, prawda? Nastąpiło otwarcie gospodarki. To przecież nieprzypadkowo wspomniała pani redaktor o tych miastach jak Łódź, Wałbrzych, miasta Górnego Śląska, które w największym stopniu dotknął ten proces kurczenia się. I to właśnie dlatego, że tam były zlokalizowane te tak zwane tradycyjne gałęzie przemysłu. A więc jednak tu jest pewne podobieństwo do kurczenia się miast zachodnich, w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce. To znaczy, że przyczyną kurczenia się, jedną z przyczyn, powtarzam, kurczenia się, była zmiana struktury gospodarczej, upadek tradycyjnych, czy może spadek znaczenia, może to będzie lepiej powiedzieć, tak będzie lepiej powiedzieć, spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi przemysłu. No, ale to rzeczywiście była tylko jedna z przyczyn. Na to nałożyły się kwestie właśnie pewnych zmian zachowań ludności. Kwestie także zmiany stylu życia.
No właśnie, a jak zachowują się na Zachodzie te grupy, które tracą pracę i nagle co? Poszukują w innym miejscu, wyjeżdżają też za granicę?
To różnie wygląda w różnych miastach. Najczęściej rzeczywiście poszukują, myślę, że wszystkie te sposoby, o których pani redaktor mówiła, są stosowane. To znaczy, że z jednej strony ludzie szukają nowych miejsc, także emigrują, aczkolwiek kierunki emigracji są nieco inne niż w naszym przypadku. No, ponadto także najczęściej jednak, przynajmniej w krajach Europy Zachodniej, jest duża pomoc ze strony rządu, ze strony władz. Formułowane są tam długookresowe programy, które umożliwiają, czy umożliwiały stopniowe przystosowywanie się miast do tych właśnie warunków kurczenia się. Nastąpiło to trochę
zbyt gwałtownie,
w okresie transformacji, gwałtownie.
Bo gwałtowny był upadek gospodarki, dlatego będę chciała o to pana profesora też spytać, ale pan badał również sytuację w Chinach, w Rosji. Jest pan zorientowany, jak wygląda tam ten proces?
Tak, no to jest właśnie cechą charakterystyczną, że ten proces jest bardzo zróżnicowany. I obok tych czynników takich ogólnych właśnie, jak na przykład dezindustrializacja, czy te problemy demograficzne, czy kwestia migracji, występuje również szereg takich czynników specyficznych, wpływających na kurczenie się miast. No a więc, co jest takim specyficznym czynnikiem w Rosji na przykład? Tam duża część miast, były to tak zwane miasta zamknięte, czy strefy zamknięte, prawda?
Co to znaczy?
To oznaczało, że
nie było miejsca tak zwane... nie było miejsc, gdzie budowano nowe domy, nowe bloki.
To były najczęściej miejsca, gdzie były jakieś zakłady, na przykład z produkcji zbrojeniowej o dużym znaczeniu strategicznym. Były tak zwane propiski i mieszkańcy po prostu byli przypisywani do swoich miejsc zamieszkania, prawda? Potem, kiedy w Rosji tak samo nastąpiła ta odwilż za czasów Gorbaczowa, nagle okazało się, że mogą, nie są przypisani do miejsca, tak by można powiedzieć, prawda? Że mogą wyjeżdżać. I oczywiście natychmiast zaczęli poszukiwać sobie nowych kierunków, lepszych miejsc zamieszkania. Więc to była jedna przyczyna.
A w Chinach?
Dotyczy to także, może jeszcze tylko powiem o miastach na północy, gdzie też były specjalne takie dodatki
mówimy o północy Rosji?
Na północy Rosji. Workuta na przykład jest takim chyba najlepszym przykładem. Kiedy przyszła gospodarka zbliżona do wolnorynkowej, te dodatki się skończyły. Ludność znowu szukała korzystniejszych miejsc dla siebie, choćby pod względem klimatycznym, prawda? A więc takie czynniki. W Chinach z kolei przecież była ta bardzo ostra polityka redukująca narodziny dzieci, prawda? Ograniczenia we wzroście rodzin. Tam był okres, gdzie można było mieć tylko jedno dziecko, prawda? To w znacznym stopniu powstrzymywało właśnie przyrost naturalny z oczywistych względów. No i też było powodem i ciągle jest powodem kurczenia się chińskich miast.
Ale to zjawisko również, czytając na ten temat informacje, publikacje także i autorstwa pana profesora, byłam zaskoczona, że te zjawiska są również w Finlandii, Szwecji, że one w niewielkim stopniu na przykład dotyczą Luksemburga, co można tłumaczyć zarówno wielkością tego państwa, jak i zamożnością, ale one praktycznie biorąc chyba nie oszczędziły żadnego kraju.
To znaczy rzeczywiście, jeśli chodzi o takie negatywne tendencje demograficzne, to można powiedzieć, że wszystkie kraje wysoko rozwinięte tutaj borykają się z tymi problemami. Jest tylko pewna różnica na przykład między Szwecją, Finlandią, a krajami choćby bałtyckimi, prawda, leżącymi po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, jak Litwa, Łotwa czy Estonia, że w tych pierwszych krajach, tej pierwszej grupie krajów, te niekorzystne procesy demograficzne są kompensowane poprzez migrację, czyli napływ ludności. Tymczasem w tych krajach po drugiej stronie Bałtyku, tych tak zwanych krajach postsocjalistycznych, mamy do czynienia z zupełnie odwrotną tendencją. To znaczy masowy odpływ ludności. Te kraje straciły ogromną liczbę ludności i są, można powiedzieć, takimi negatywnymi liderami, jeśli chodzi właśnie o kurczenie się miast. Bardzo często właściwie tylko obszary stołeczne się nie kurczą, a wszystkie pozostałe miasta właśnie w tych krajach bałtyckich, podobnie zresztą jak w niektórych innych krajach, o których myślę, że jeszcze będziemy mówić, na południu Europy, że tamte procesy wyglądają zupełnie inaczej. A zatem tak, generalnie można powiedzieć, że ten proces kurczenia się dotyczy większości krajów wysoko rozwiniętych, miast położonych w tych krajach wysoko rozwiniętych. Natomiast w tych państwach, które przyciągają migrantów, on jest właśnie kompensowany poprzez napływ ludności z innych krajów.
Państwo jako badacze wprowadzają różnego rodzaju klasyfikacje i jedną z nich jest na przykład kurczenie się trwałe, czasowe bądź epizodyczne. Jaki typ dominuje u nas w Polsce?
Jeśli chodzi o miasta polskie, no to myślę, że mamy wszystkie typy. Myśmy to doskonale pokazali w swojej publikacji na ten temat. Także publikacja pani dr Emilii Jaroszewskiej dotyczy tego problemu. Generalnie rzecz biorąc, jeśli byście chcieli państwo jakąś statystykę, żeby tutaj przytoczyć, to według tych danych, które myśmy zebrali, dotyczą one okresu 25 lat, mamy w Polsce ogólnie 829 miast, z czego 257 miast rozwijających się, a więc 31% ogółu, 265 miast, można powiedzieć, stabilnych, a więc gdzie te zmiany ludności są stosunkowo niewielkie, i 307 miast kurczących się. A więc 37% ogólnej liczby miast w Polsce to miasta kurczące się, z tym, że w 2010 roku ta liczba kurczących się miast wynosiła 245.
Ale te dysproporcje żadne nie są powalające, one nie są jakieś zatrważające.
Nie, Polska jest pod tym względem, można powiedzieć, w takiej sytuacji przeciętnej. Tak, jeśli chodzi w ogóle o całą Unię Europejską. Natomiast pytała pani redaktor o te miasta trwale kurczące się, a więc takich miast jest w Polsce 28. A więc w tym całym okresie ponad 25 lat, teraz już 30 lat, który badamy, te miasta po prostu notują systematyczny spadek liczby ludności. Natomiast 279 miast czasowo kurczących się, a więc takich, których przynajmniej jeden pięcioletni okres kurczenia się odnotowano, i 395 miast epizodycznie kurczących się, a więc takich, gdzie są zarówno okresy wzrostu, jak i okresy spadku.
Ale trwale to oznacza, że to miasto skazane jest już na to, że będzie właśnie pozostanie w takiej mniejszej nieco formule, czy też może to oznaczać, że pojawi się jakiś bodziec, który będzie stymulował rozwój i ono wyjdzie z tej strefy takiego trwałego zatrzymania się czy kurczenia.
Tak, myślę, że mówienie skazane są tutaj może nie jest najlepszym określeniem, ale wiele z tych miast rzeczywiście, można powiedzieć, że będzie im bardzo, o wielu tych miastach będzie można powiedzieć, że bardzo trudno będzie im wyjść z tego procesu kurczenia się, jeśli rzeczywiście nie nastąpi jakiś bardzo silny bodziec zewnętrzny zmieniający ich dotychczasową ścieżkę rozwoju. Tu oczywiście powstaje pytanie zupełnie innego rodzaju. Czy rzeczywiście konieczne jest przyjmowanie takiej perspektywy, że no, nie chcemy, aby miasto było skazane na kurczenie się. W związku z tym musimy robić absolutnie wszystko, żeby znowu następował wzrost. Prawda?
Ale panie profesorze, kurczenie się ilościowe nie oznacza, że miasto musi się kurczyć jakościowo. Jakość życia w mniejszym mieście może nawet być, może się poprawić, komfort funkcjonowania w nim.
Tak, no właśnie i o to właśnie chodzi, żebyśmy odchodzili także w naszym myśleniu od tego, co nazywamy taką obsesją paradygmatu stałego wzrostu. I to wzrostu we wszystkich wymiarach, prawda? Że tak jak pani redaktor mówi, to kurczenie się miast można też traktować jako pewną szansę.
Czyli przekuć właśnie na szansę.
Tak, na szansę właśnie tego rozwoju jakościowego.
Przez długi czas my byliśmy świadkami dyskusji na temat metropolii. Unia Europejska zachęcała nas do tego, żeby budować metropolie, ale pojawiły się wówczas głosy niepokoju, że metropolie będą się rozwijały kosztem tych miast, które będą blisko, ale są mniejsze. No i tu z tym, i za chwilę też zapytam o kurczenie się metropolii, ale najpierw ten problem.
No właśnie. To znaczy może, myślę, że ten rozwój metropolii, on jest związany niekoniecznie tylko z zachętami Unii Europejskiej. On się zaczął znacznie wcześniej. Jest to, można powiedzieć, proces metropolizacji, tak? On jest
określany. Tak, ale tam był proces, ten bodziec finansowy. Metropolie były, Unia Europejska zapowiadała, że metropolie będą mogły pozyskiwać większe środki na rozwój.
Tak, no ale z drugiej strony były też pewne preferencje dla innych obszarów. Były też pewne preferencje na przykład dla właśnie restrukturyzacji przemysłu w tych ośrodkach, w tych starych okręgach przemysłowych. Dlatego ja bym nie uznawał tutaj jakiejś decydującej roli Unii Europejskiej w rozwoju obszarów metropolitalnych. Myślę, że wynika ten rozwój z kilku przyczyn. Po pierwsze, rzeczywiście zmienia się styl życia ludności, prawda? Zmieniają się dochody ludności. O ile w początkowym okresie być może wystarczyło mieszkanie w bloku, w tej chwili coraz chętniej ludzie wolą mieć ogródek na przykład, prawda? Domek jednorodzinny.
I budują się pod miastem.
Budują się, tak.
Ten proces się tak nawet ma swoją nazwę, prawda?
Tak, no mówimy o rozlewaniu się miasta, prawda? O suburbanizacji na przykład. I rzeczywiście, słusznie tutaj pani redaktor podniosła, że jest to kolejna przyczyna kurczenia się miast. Dlatego, że myśmy mówili tutaj o różnych typach kurczenia się miast, ale jeden z tych typów związany jest właśnie z procesem suburbanizacji. Przecież jeśli byśmy wzięli pod uwagę oficjalne statystyki, to także Poznań się kurczy.
Tak, tak.
Prawda? Jak tutaj badaliśmy w granicach administracyjnych, a tak przecież statystyki ujmują ten proces, no to w porównaniu z początkowym okresem tutaj naszych badań 1990 rok, to Poznań stracił kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, powtarzam, w granicach administracyjnych, co nie znaczy, że cała aglomeracja się kurczy. I tutaj rzeczywiście...
No ale to jest, panie profesorze, zjawisko, to znaczy tak, ci ludzie mieszkają poza Poznaniem, pracują w Poznaniu, no ale podatki spływają jednak do gmin, w których mieszkają, w których się pobudowali, które są ich miejscem trwałego zamieszkania.
A no
miasto
właśnie,
przez to jest... traci tak. podatki, pieniądze.
Tak, no to jest istotne pytanie dotyczące wzajemnych relacji między tym rdzeniem centrum aglomeracji, a tymi, jak to mówimy, ośrodkami satelitarnymi. Ja może wrócę jeszcze do tego przykładu Detroit, bo tam też mieliśmy do czynienia nie tylko z upadkiem przemysłu, ale także mieliśmy do czynienia z procesem suburbanizacji. I proszę sobie wyobrazić, że tam liczba ludności spadła, no... z 1 800 000 mieszkańców.
Tak, do 600
tak, do 700 tysięcy, więc bardzo duży spadek. A w 2013 roku to miasto ogłosiło bankructwo. Między innymi dlatego, że po prostu większość bogatej ludności przeniosła się na przedmieście. Tam jeszcze problemy rasowe oczywiście wchodziły
w grę. Tak, ale Detroit się odbudowuje, staje na nogi.
Teraz staje na nogi, tak, ale bardzo powoli.
Podobnie jak Wałbrzych.
Podobnie jak Wałbrzych. Tak, dlatego że no myślę, że w przypadku Poznania też ten proces, zwłaszcza te negatywne tendencje demograficzne, zostały może nie całkowicie zahamowane, ale w każdym bądź razie myślę, że te najgorsze wskaźniki mamy za sobą.
A jak to jest z metropoliami, panie profesorze? Czy one rzeczywiście się rozwijają kosztem tych małych miejscowości? Czy to, od czego to zależy? Że ta relacja wzajemna no, jest w miarę tak proporcjonalna, harmonijna, a nie, że jedno pożera drugie.
No to znaczy, metropolię rozumiemy jako całość, a więc zarówno miasto centralne, jak i te ośrodki położone wokół. No, myślę, że zależy to od wielu przyczyn, kwestia, czy od wielu czynników. Kwestia tutaj tych podatków jest rzeczywiście bardzo istotna, gdyż ona określa stan budżetów. Ale myślę, że istotna jest także relacja cen, na przykład cen nieruchomości, prawda, gruntów, oferty pod zabudowę. Sądzę, że tutaj jest właśnie wiele do zrobienia i między innymi w Detroit właśnie wykorzystano tę szansę, że zachęcano ludzi, kiedy tam przecież był ten, kiedy miasto bankrutowało, tam mieliśmy 70 tysięcy pustych budynków, prawda? 31 tysięcy pustych domów, 90 tysięcy pustych działek. I spróbowano podejmować politykę przyciągającą ludzi z powrotem do centrum, prawda? Myślę, że to jest jeden z istotnych elementów.
W Niemczech pojawiło się tak zjawisko nazwane działki obywatelskie. Czyli też zachęcano obywateli do tego, żeby włączyli się w ten proces zagospodarowywania i wykorzystali też dla siebie, dla polepszenia jakości swojego życia te puste miejsca i przestrzenie.
No tutaj wspomina pani redaktor, myślę o tym najbardziej klasycznym przykładzie Dessau
tak.
Gdzie rzeczywiście to zastosowano taką politykę, można powiedzieć, przeciwdziałania kurczeniu się miast. Władze wyszły z założenia, że jednym z czynników, który decyduje o tym, że ludzie przenoszą się na przedmieście, jest właśnie to, że chcą mieć bardziej atrakcyjne środowisko. Wśród zieleni, prawda, więcej terenów rekreacyjnych, właśnie tą działeczkę, jakąś własną uprawę, prawda. No i to zadecydowało, że zaproponowano właśnie, żeby na tych terenach opuszczonych...
Na korzystnych warunkach tak, można było...
Można było te działki obywatelskie tak zwane lokalizować. To oczywiście było wszystko zaplanowane, nie odbywało się w sposób jakiś chaotyczny, ale no rzeczywiście jest to jedna z metod przeciwdziałania wyludnianiu się miast, a zarazem spełniająca także, bo wspomniała pani redaktor o tych zachętach Unii Europejskiej. Przecież teraz bardzo duże są zachęty właśnie dla rozwoju tej zielonej gospodarki, prawda?
Tak, i nie tylko Unia, ale o tym za chwilę. Panie profesorze, mam dla pana profesora niespodziankę. Mianowicie przenosimy się z tych mniejszych, kurczących się miast do dużego miasta, jakim jest Nowy Jork, żeby posłuchać błękitnej rapsodii George'a Gershwina. To jest właściwie utwór, który rozpoczął jego wielką karierę. Dlaczego? No, posłuchajmy.
Przystanek życie.
Przystanek życie i nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Stryjakiewicz z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, rozmawiamy, to tak dla przypomnienia państwu, że rozmawiamy o procesie kurczenia się miast, o zjawisku, które pan profesor bada. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie przyczyny kurczenia się miast są właściwie nieuchronnym skutkiem globalizacji?
Myślę, że taką podstawową przyczyną to jest jednak są zmiany struktury gospodarczej. To znaczy po prostu pewne cykle w gospodarce powodują, że pewne gałęzie upadają, czy tracą na znaczeniu, pojawiają się nowe gałęzie. No i teraz, zwłaszcza te miasta, które były skazane, można powiedzieć, na pewną monokulturę gospodarczą, no nieuchronnie jest to rzeczywiście pewien proces występujący we wszystkich państwach świata.
Ale wstąpienie do Unii tutaj, bo tu, poza procesem globalizacji mamy jeszcze takie duże zjawisko jak otwarcie się granic, łatwa migracja i tak dalej. Czy to
tak.
jest takim nieuchronnym,
no, z pewnością jest, dlatego że jak wiadomo ludzie głosują nogami, mówimy, prawda? Czyli po prostu przenoszą się tam, gdzie są lepsze warunki życia. I tutaj wstąpienie do Unii Europejskiej, układ Schengen, łatwość migracji, także duża zwiększająca się mobilność, no faktycznie wpłynęła na to, że wiele tych miast zaczęło się kurczyć, zwłaszcza, powtarzam, w tej naszej części
A pandemia, Europy. Panie profesorze, wpłynęła na to? To ona trwała jednak 2 lata, właściwie jeszcze się nie zakończyła, ale był taki moment, kiedy zaczęto mówić nam, że ludzie po prostu zaczynają szukać działek wokół miast, że to zjawisko takiego rozlewania się miast zaczyna się potęgować.
Tak, myślę, że pandemia wpłynęła w dwojaki sposób. Po pierwsze, to, o czym pani redaktor mówi, rzeczywiście nastąpiło większe zainteresowanie terenami podmiejskimi. Jednak ta izolacja spowodowała, że ludzie zauważyli, że mieszkając poza centrum, jakoś łatwiej znieść tą izolację, prawda?
Wydawałoby się, że nie, że jak się mieszka w mieście, że człowiek czuje wokół życie, tętno tego życia, a jednak może łatwiej, może po prostu strach przed zarażaniem się, przed kontaktami, może to spowodowało.
Tak, myślę, że to, ale także chyba ostrzejsza kontrola w miastach. Mhm. Miałem taki przypadek, że jak kolega chciał wyjechać z dzieckiem gdzieś tam do parku, no to natychmiast Straż Miejska się za nim udawała w czasie tej największej izolacji. Natomiast tam, gdzie mam działkę, no to właściwie do lasu wszyscy wychodzili bez problemów. Ale to jest jeden wymiar. Drugi wymiar, myślę, być może istotniejszy właśnie w tej skali globalnej czy międzynarodowej, to jest to, że znaczna część dawnych emigrantów, zwłaszcza z Europy tutaj środkowo-wschodniej, zaczęła wracać w okresie pandemii do swoich krajów. A zatem w przypadku takich krajów jak Bułgaria, Rumunia zwłaszcza, Litwa, można powiedzieć, że pandemia w jakiś sposób powstrzymała dalszą emigrację międzynarodową. Tutaj mam szacunki czasopis The Economist, że tylko w 2020 roku około 1 300 000 Rumunów wróciło do Rumunii, prawda? Po raz pierwszy właśnie w okresie pandemii na Litwę przyjechało więcej obywateli Litwy oczywiście niż wyjechało. A więc po raz pierwszy, można powiedzieć, dzięki pandemii Litwa przestała mieć negatywne saldo migracji międzynarodowej.
Panie profesorze, a wojna w Ukrainie, ona spowodowała przecież ogromny odpływ ludności i nie wiemy na ile trwały, ale czy to nie spowoduje, że będzie ten proces kurczenia się miast sam się w sposób naturalny redukował? I uspokajał przede wszystkim.
No właśnie, ale to tutaj taką szansę mają te kraje, gdzie przybywa ludność ukraińska.
No na przykład Polska. Na przykład przyjrzyjmy
Polska.
Się Polsce.
Tak jest. I tutaj rzeczywiście w Poznaniu przecież już jest też kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, ale także w wielu innych miastach. I tu z pewnością jest to pewien element, który nie był w ogóle brany pod uwagę w dotychczasowych choćby prognozach demograficznych, gdyż no, są to często także ludzie młodzi, prawda? A więc oni zdecydowanie poprawiają i strukturę demograficzną i zawodową, można powiedzieć. No ale z drugiej strony dla Ukrainy to przecież tam właśnie teraz ta wojna będzie powodem kurczenia się miast w skali chyba niespotykanej dotychczas, prawda? Ja może tutaj opowiem też taką historię związaną z publikacją, którą ostatnio wydaliśmy w wydawnictwie renomowanym Routledge, porównującą właśnie to kurczenie się miast w różnych częściach świata. I tam w rozdziale, który napisałem, wprowadziłem jeszcze jeden taki specyficzny element, nazwany urbicyd czy urbicide, po angielsku takie pojęcie użyte przez Moorcocka w 1963 roku, które oznacza formę przemocy wobec miasta spowodowaną działaniami wojennymi właśnie i zniszczenia także materialnego, ale i symbolicznego tego miasta, prawda? I wtedy główny redaktor tej książki powiedział: ach, to taki lokalny problem, ta Bośnia i Hercegowina. A ja powiedziałem, jeśli mówimy o regionie Europy Wschodniej, to jednak chciałbym, żeby ten czynnik był umieszczony, bo nie mogę mieć pewności, że to, co działo się w Bośni i Hercegowinie w latach 90. nie zdarzy się ponownie. I proszę, on teraz mi napisał, no tak, byłeś prorokiem.
Tak, tak.
Prawda? Okazało się, że to, co wydawało się, że już w XXI wieku będzie niemożliwe, że jednak stało się faktem i to będzie dla nas wielkie zadanie w tej chwili. Miejmy nadzieję, że ten konflikt się pozytywnie zakończy dla Ukrainy w najbliższym czasie, ale że wtedy będzie to wielkie zadanie właśnie, co zrobić znowu, żeby ten proces odpływu ludności, zniszczenia gospodarki, żeby no, przywrócić przynajmniej do stanu.
No tak, zwłaszcza, że liczba ofiar jest przeogromna, ale miasta będą potrzebowały ludzi, tak jak my po wojnie potrzebowaliśmy rąk do pracy, tak może to ten proces przypływu czy powrotu Ukraińców do własnych miejsc, w którym żyli do tej pory, to być może stanie się tak faktem takim pobudzającym i takim zachęcającym ich do powrotu. I to może ten proces zatrzyma, panie profesorze. Ale my się borykamy jeszcze z wieloma innymi rzeczami. Ja nawet nie wiem, czy borykamy. Bo w literaturze państwo piszą, używają takiego pojęcia jak kurczenie się kontrolowane. No i teraz zapytam pana o taki proces, o zarządzanie tym procesem kurczenia się. W jaki sposób? Tutaj przecież są pakiety klimatyczne Unii Europejskiej. Jest plan na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli świat usiłuje ten problem rozwiązywać, dostrzega go, próbuje go rozwiązywać. I jakie to będzie miało znaczenie dla zjawiska, o którym rozmawiamy?
Tak, no to jest rzeczywiście bardzo istotne zagadnienie, aczkolwiek tu chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my cały czas, mówiąc o procesie kurczenia się, mówimy raczej o tych krajach wysoko rozwiniętych, czy w miarę dobrze rozwiniętych, prawda? Podczas kiedy we wszystkich krajach rozwijających się, że tam nie tylko nie mamy do czynienia z kurczeniem się, ale z tak zwaną ekspansją urbanistyczną, więc znowu nie dotyczy to świata jako całości. W każdym razie wracamy do naszego zagadnienia, w jaki sposób, jak sobie radzić z tym procesem kurczenia się.
Jak nim zarządzać.
Tak? Jak zarządzać. No więc myślę, że w ogóle możemy tutaj wyróżnić kilka takich różnych podejść w tej polityce miejskiej. Pierwsze to pewne podejmowanie pewnych prób przezwyciężania albo łagodzenia negatywnych skutków kurczenia się. No tutaj myślę, że właśnie te przykłady, o których mówiliśmy, choćby te działki obywatelskie, choćby zmiana funkcji niektórych obszarów, procesy rewitalizacji miast, wprowadzanie tak zwanego sektora kreatywnego na przykład, bo to jest też jedna z bardzo istotnych polityk, można powiedzieć, przeciwdziałania tym negatywnym skutkom, że to jest takie pierwsze podejście. Drugie to pewne próby poszukiwania nowych alternatywnych źródeł wzrostu dla miast. Mimo wszystko jednak to nie może być tak, że właściwie miasto, które straciło dawne funkcje gospodarcze, nie ma żadnych nowych funkcji gospodarczych. A więc tutaj poszukiwanie tych nowych źródeł wzrostu. Ale być może najważniejszą rzeczą jest też promowanie tych pozytywnych efektów procesu kurczenia się. A więc właśnie te tak zwane zmiany jakościowe, o których mówiliśmy, wprowadzanie tutaj różnych nowych projektów takich jak odnowa Śródmieść, jak rewitalizacja obiektów przemysłowych. Mówi się też w literaturze o tak zwanej koncepcji placemaking, a więc koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej, która zakłada wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania, zarządzania przestrzenią publiczną. To właśnie ten placemaking ma aktywować lokalne społeczności, angażować sąsiedztwa do tworzenia wspólnych, atrakcyjnych przestrzeni, które przyciągną ludność i zatrzymają przed dalszym odpływem tych, którzy mieszkają w danych miejscach.
Panie profesorze, ale tutaj potrzebna jest też taka perspektywa, która pozwoli wyprzedzić pewne zjawiska. Skoro doświadczenie kurczenia się miast jest już doświadczeniem jakoś tam znanym, badanym, być może też i właśnie opanowanym, to proszę mi powiedzieć na przykład, czy Konin po 2030 roku, na kiedy to zaplanowano zamknięcie kopalni i elektrowni, to proszę mi powiedzieć, czy Konin uchroni się przed tym procesem? Czy można już dzisiaj, na 8 lat, przed tą datą taką graniczną, zrobić coś, co pozwoli miastu funkcjonować nadal, no tak jak funkcjonowało kiedyś, bo Konin jest przecież stary i nowy Konin. To jest miasto, które przyciągało ludzi do siebie i oferowało im jakiś awans i normalne życie.
Tak, poruszyła pani redaktor bardzo istotny problem i myślę, że on już jest dostrzegany, ten problem. I pewne działania już są podejmowane. Przecież choćby kwestia restrukturyzacji tego tradycyjnego zagłębia węgla brunatnego, prawda, poprzez wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. To jest jedna z dróg zapewniająca choćby zatrudnienie przy swoim mieszkańcom. Ale w swoim czasie napisałem również taki artykuł dotyczący, co prawda, nieco innej kwestii kształtowania się krajobrazu. Ale tam między innymi zwróciłem uwagę też na taki fakt, że w Koninie i okolicy występują wody geotermalne, prawda? Przecież tu właśnie myślę, że można potraktować kurczenie się miast jako taką nową szansę rozwojową.
Nową perspektywę w ogóle, przestawienie miasta na inny klimat.
Na zupełnie inne tory, tak. Prawda? A więc, no na przykład, myślę, że tego sobie w tej chwili nie wyobrażamy. Konin jako spa, jako uzdrowisko wykorzystujące te wody.
Mam nadzieję, że to słuchają ci, którzy będą mieli wpływ na to, bo to jest świetny pomysł. Jak można obywateli włączyć w to? Jak budować świadomość w ludziach, że kurczenie się miasta może być dla nich korzystne, jeśli też sami być może włączą się i nie będą czekać na decyzje samorządowców?
No myślę, że to w ogóle jest długofalowy proces. To znaczy, że generalnie powinniśmy bardziej dążyć do partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. Czyli w ogóle przyzwyczajać obywateli do szerokiej dyskusji społecznej.
No, panie profesorze, temu służą wybory samorządowe, temu służą programy kandydujących. Tylko pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby je analizować i żeby aktywnie się włączyć. I tu jest
pytanie. No ja właśnie bym nie redukował tego tylko do tej działalności politycznej, do samego aktu wyborów. Te działki obywatelskie, myślę. To, że ludzie się poznają przy okazji.
Nie, ja nie redukuję, tylko ja mówię, że powinniśmy się uczulić na to, żeby wiedzieć, kto z czym do nas przychodzi.
No, ale właśnie dlatego wydaje mi się, że to praktyczne działanie jest tutaj najlepszym, można powiedzieć, włączanie obywateli w pozytywne przemiany miasta poprzez praktyczne działanie.
A to jest bardzo dobra puenta, panie profesorze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie, ale także za inspirujące pomysły. No i na koniec posłuchamy, to jest druga niespodzianka, Summertime, również George'a Gershwina.
A ja dziękuję za to zaproszenie i myślę, że właśnie to Summertime może być dobrą ilustracją dla miast kurczących się, żeby dla nich również nastąpił Summertime.
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję. Thank you.
Przystanek Życie.